Słuchajcie, w tym tygodniu modliłem się o słowo i to jest bardzo ciekawe, że Michał z Sylwią dokładnie to powiedzieli, co przez cały tydzień Bóg wkładał mi do serca. Ja też tym słowem dzieliłem się w tygodniu z pewną grupą, ale dzisiaj też chciałem podzielić się z wami. Wiecie, to jest słowo o nietroszczeniu się. Całe jest z 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. 6 dziedzin, w których Jezus zachęca nas, żebyśmy się nie troszczyli. Możecie sobie otworzyć 12 rozdział Ewangelii Łukasza, zajrzeć i podążać za mną, za tekstem. Natomiast chciałem od razu też powiedzieć, że to słowo wzięło się z takiego dwukrotnego, bardzo silnego mojego odczucia bezradności w tym tygodniu. Takiego, słuchajcie, na maksa. Pierwszy raz to chyba było w środę albo wtorek. Wtorek rano chyba. Kiedy na bazar jeździmy po warzywa? We wtorki i w piątki. Czyli to było we wtorek rano. Czułem, wstałem rano, piłem kawę i czułem totalną bezradność, nie dlatego, że miałem za chwilę na bazar jechać. Chociaż wyzwanie to są czasami żoną pojechać na bazar, ponieważ ona mówi, chodź, tylko siateczki ponosisz, pomidorki, ziemniaczki. Ja później siedzę w samochodzie, słońce grzeje, a ona jeszcze ma sukienki do obejrzenia, jeszcze garki, jeszcze dywany, jeszcze roślinki kupuje na ogród. Wiecie, to jest dla niej taki raj, ten bazar w Sulejówku. A w ogóle to ona ma 3 w okolicy, bo ma też w Falenicy i ma w Mińsku Mazowieckim. Także słuchajcie, tych dni targowych jest przez cały tydzień. Ostatnio odkryła, jak tu do kościoła jedziemy, że tutaj przy rondzie w niedzielę jest czynny. Bardzo ją to zainteresowało też. Także są takie miejsca raju dla mojej żony, ale nie dlatego czułem się zmęczony, że miałem z nią pojechać tam, ale czułem taką totalną bezradność. Siedziałem w fotelu i mówię, Panie, zabierz ze mnie to odczucie, już to same, ja nie mam jakichś specjalnych wyzwań, już samo odczucie, że ja nie ogarniam życia i nie daję rady, jest tak przykre, że proszę Cię, powiedz coś do mnie i zrób coś ze mną. I wiecie, i zacząłem się modlić i tak Bóg mnie zachęcił, żebym każdą sprawę, która mnie jakoś torturuje wewnętrznie, żeby dawać Bogu. Więc mówiłem, Panie, oddaję Ci to i oddaję Ci to i tą sprawę Ci oddaję i to wyzwanie Ci oddaję. Wiecie, i dojechałem tak po 15 minutach siedząc w fotelu do końca tej modlitwy i mówię, Boże, to jest niesamowite, że Ty w całej mojej bezradności, kiedy ja czuję bezradność, kiedy czuję niewiedzę, kiedy czuję niekompetencje, kiedy czuję niemoc, to Ty w tym samym momencie cały czas jesteś wszechmocnym, wszechwiedzącym, masz radę i masz pomoc dla mnie. I to jest tak niesamowity kontrast, że ja przychodzę z niewiedzą, z bezradnością, z niemocą, a Ty masz wszechwiedzę, wszechmoc i masz pomoc dla mnie w tym momencie. Wiecie, poczułem taką niesamowitą ulgę. I wiecie, a najlepsze było na koniec tej modlitwy, bo Bóg mówi, wiesz Marek, ale coś Ci jedną rzecz Ci powiem. Nawet jak ty nie czujesz się bez mocy i nie czujesz, że nic nie wiesz i nie czujesz, że nie dajesz rady, to ja nawet w tych momentach jestem wszechmocnym, wszechwiedzącym i mam totalną pomoc dla ciebie. Wiecie, to mnie po prostu uderzyło. Później Izzy o tym powiedziałem i Iza mówi, no to jest mocne, mówi. Pamiętaj o tym, że Bóg jest wszechmocny, że wszystko wie, że ma pomoc i radę na wszystko, nie tylko w momentach, kiedy my, wiecie, musimy się chwytać w żytwy. Znacie tą historię taką, jak macie rodziny i mieście znajomych albo przyjaciół gdzieś w szpitalu. Wiecie, jak to lekarz mówi do pacjenta, już go zdiagnozuje i wie, że on już nie za wiele może, bo jest, nie wiem, nowotwór albo jakaś nieuleczalna choroba, to wtedy lekarz ma taką szczególną formułę, jak rozmawia z rodziną. I mówię, czy państwo są wierzący? No i to już czas się modlić. Wiecie, czyli Bóg jako ta po prostu ostatnia instancja, kiedy już się wszystkie środki wyczerpały, to jest Bóg. Ale wiecie, Bóg do nas przychodzi i On mówi inaczej. Bóg mówi, ja nie chcę być ostatnią instancją. Ja chcę być pierwszą instancją. Wiecie, jest taki król w Biblii opisany, że chorował, zmagał się tam, nie wiem, czy w Księdze Kronik, czy w Księdze Królewskiej w Starym Testamencie. Jest powiedziane, że Bóg miał do niego zarzut, że we wszystkich, że w chorobach, które przechodził, zwracał się o pomoc lekarzy i ludzi, ale jest napisane, ale nie zwrócił się do Boga. I wiesz, i to jest, wiecie, to jest moje słowo dla was o nietroszczeniu się dzisiaj. Bóg naprawdę chce przyjść i chce nam pomóc nie jako ostatnia instancja, ale jako pierwsza instancja. On chce zdjąć nasze ciężary, zdjąć nasze troski. Wiecie, w Nowym Przymierzu, wiecie, jaka jest najważniejsza obietnica Nowego Przymierza dla nas? To jest obietnica Ducha Świętego. I jest taka modlitwa. Niech spocznie na was Duch Pana. Duch mądrości, rozumu, rady. I wiecie, kiedy przygotowałem to słowo i modliłem się i mówię, Panie Jezu, to jest to samo. Siedzę w domu i czuję, jak mi po prostu plecy tutaj drętwieją, kark. I ten kark, słuchajcie, zawsze drętwieje z powodu stresu i trosk. I ja mówię sobie, nie, ja nie chcę tego. Ja chcę, żeby spoczął na mnie Duch Pana, a nie troska, stres i zmęczenie, które powoduje, że moje plecy sztywnieją i moje ciało odmawia mi posłuszeństwa. Słuchajcie, Bóg naprawdę jest dobry i On chce nas nauczyć chodzić w lekkim i słodkim jarzmie. Jarzmie Ducha Świętego, Jego obecności. Kiedy On do nas mówi, przychodzi i mówi, odpuść, odpuść, odpuść. Jeszcze, dobra, muszę jeszcze powiedzieć te wszystkie świadectwa, zanim przelecę te 6 punktów z 12 rozdziału Łukasza. Wiecie, w tym tygodniu po prostu wieczorem siedziałem i zamówi, idę spać. Ja siedziałem przy biurku. Ja miałem taką myśl, Boże, ja już nawet nie mam siły chodzić spać. Jestem taki zmęczony. Wiecie, i napisałem wiersz. Wczoraj możecie go sobie znaleźć, bo on jest po prostu wisi. Napisałem wiersz i po prostu mówiłem sobie, Panie Boże, ja jestem po prostu jak komórka. Już po prostu ona nic nie może zbożyć. Jest rozładowana. Jedyny objaw życia to, że się nie wyłącza, ale jest totalnie rozładowana. Już żadnej aplikacji nie chcę włączyć. Ja mówię, już nie mam mocy, nie mam jak ruszyć ręką, nie mam jak ruszyć siły nogą. Już żadna apka nie chodzi. Jeszcze żyję, żyję. No nie umarłem. Wszyscy patrzą, widzą, że... Ale nie mam siły, nie mam mocy. A Bóg do mnie mówi, Marek, i dobrze, i to jest stop. To jest czas, żeby się zatrzymać. Nie jesteś maszyną, nie jesteś środkiem do realizacji celów, nie jesteś młotkiem, nie jesteś cepem, nie jesteś pługiem, nie jesteś po prostu, nie jesteś kombinerkami, nie jesteś kuchenką mikrofalową, nie jesteś termomiksem, nie jesteś po prostu, nie jesteś koniem pociągowym, nie jesteś wołem, nie jesteś traktorem, nie jesteś fabryką, nie jesteś biznesem. Twoje życie to nie jest służba. Jesteś człowiekiem. Jak dochodzisz do miejsca stop, to po prostu się zatrzymujesz. I to nie jest odejście od Boga, to nie jest odstępstwo, to nie jest lenistwo. To jest po prostu sygnał od Boga, że Bóg mówi stop, odpocznij i nabierz sił. I na nowo nabierz sił. I ostatnie z tych świadectw przed tymi punktami o troszczeniu się, siedziałem i zacząłem zapisywać sobie, to było dzisiaj rano przed kazaniem, zapisałem sobie taką sekwencję słów. Przytul i tul. Szanuj i nie planuj. Przytul siebie i tul dalej siebie. Szanuj siebie i nie planuj swojego życia. Spotkaj Boga i poznaj Boga. Słuchaj i ufaj. Czekaj i śpiewaj. Przyjmij i wyjmij. W domyśle, ponieważ jesteście moimi uczniami i na osobności mogę wam wyłożyć, o co chodzi. Wyjmij drzazgi, wyjmij ból, wyjmij troskę. Napełnij i poczekaj. Czekaj i przytul. Nasiąkaj, nasiąkaj i poddaj siebie Bogu. Amen. I słuchajcie, i to jest naprawdę coś, co Bóg dla nas ma. Możemy po prostu w tym świecie, który jest światem trosk, walk, wojen, ciągłego udowadniania czegoś, możemy wpadać dokładnie w te same kieraty. Bóg ma owoc, który chce pokazać światu z naszego życia. Ale tak jak ogłosiłem rok temu, ten owoc to jest coś, co samo na nas rośnie. Pamiętacie to słowo sprzed roku? Jabłonki nie płaczą. Krzaki porzeczek się nie pocą. Okej? Truskawki nie jęczą. Krzaki truskawek wydając owoc. To jest coś naturalnego. Mają liście, mają chlorofil, wystawiają do słońca i wydają owoc. Bóg ma owoc dla nas. I Pan Jezus nazywa nas latoroślami wszczepionymi w krzew. Chcę, żeby nasze życie wydało owoc. Ale żeby to się stało możliwym, to my potrzebujemy odpuścić sobie. Odpuścić w naszym życiu. Zatrzymać się. Dzisiaj na wejściu rozmawiałem z Tomkiem. Rozmawialiśmy o wyzwaniach. Wiecie, będziesz wiele miał takich sytuacji w życiu, że potrzebujesz więcej popracować, coś rozkminić, przebić się przez problemy. Ale jest jedna sytuacja w naszym życiu, w której wam nie polecam dokładać więcej sił i dokładać więcej mozołu. Wiecie, jak się taka sytuacja nazywa? Ślepy zaułek, ślepy róg. Jak jesteś w rogu, twarzą do ściany, wbiłeś się w róg pomieszczenia, a szatan ci podpowiada, naciśnij mocniej, postaraj się, zorganizuj, na pewno jest jakieś rozwiązanie. I ty ciśniesz w ten ślepy zaułek, to naprawdę występujesz przeciwko samemu sobie. I to jest to, co Bóg, do czego Bóg nas zachęca, żebyśmy wtedy zrobili krok wstecz. Usiedli, odpoczęli, nabrali oddechu i zobaczyli życie z zupełnie innej perspektywy. Ten owoc, który Bóg zbierze z naszego życia, przyjdzie nie dzięki naszemu potowi, dzięki naszym wysiłkom, ale dzięki temu, że otworzymy się na to, co Bóg do nas mówi i co chce nam dać. Więc jeszcze raz chwila medytacji. Przytul i tul. Szanuj i nie planuj. Spotkaj i poznaj. Słuchaj i ufaj. Czekaj i śpiewaj. Przyjmij i wyjmij. Napełnij i poczekaj. Poczekaj i przytul. Nasiąkaj, nasiąkaj, poddaj. Alleluja. Ja oczywiście was przepraszam, że nie mam hipnotyzerskiego głosu tajlandzkiego wróża i że być może na was to nie działa, ale ja nie po to tu jestem, jestem po to, żeby głosić prawdę. Ale jeżeli możesz to wziąć, to weź to naprawdę, bo Bóg ma możliwości otworzyć każde drzwi dla ciebie i zebrać potężny owoc twojego życia, ale nie ciśnij o własnych siłach. Amen. I dobrze, i teraz słuchajcie, jak macie Biblię, to otwórzcie sobie razem ze mną i przeczytamy tych 6 rzeczy, o których nam Jezus mówi, że nie mamy się troszczyć. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział od 1 wersetu. A gdy zgromadziły się liczne rzesze ludu, tak iż nawzajem się deptali... Zobaczcie, to jest życie! Okej? Okay? Gdzie żyjemy? Żyjemy na planecie, gdzie ludzie się depczą, przepychają łokciami, cisną do przodu, nie szanują się, nie zauważają się, żyją w tłumach i żyją w samotności. Ja mam wrażenie, że Jezus, jak to do nich powiedział, to właśnie dlatego to powiedział, bo to zobaczył. Mówi, co tu się dzieje? Gdy zgromadziły się niezliczone rzesze ludu, tak, że się nawzajem deptali, zaczął mówić do nich. Okay? Słowo Jezusa jest zawsze rozwiązaniem i wyprowadzeniem nas z miejsca naszych pułapek i ślepych zaułków. I powiedział tak, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest obłudy, bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego to, co mówicie w ciemności, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach, to... co na ucho szeptaliście, będzie rozgłaszane na dachach. Pierwsza rzecz, o której Jezus nam mówi, żebyśmy nie troszczyli, to żebyśmy nie troszczyli się o to, jak wypadamy przed innymi ludźmi. To jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Jezus mówi, strzeżcie się faryzeuszów. My oczywiście mamy faryzeuszów, oni są w naszych przypowieściach, Żydzi, faryzeusze i tak dalej, i tak mamy już swoje utarte wyobrażenia, kto to może być. Ale Jezus mówi nie faryzeuszów jako takich, ale kwasu faryzeuszów. Kwas w zrozumieniu tamtych ludzi to jest źródło napędu. Dzisiaj jak Jezus by powiedział, to powiedział strzeżcie się paliwa faryzeuszów albo strzeżcie się energii. Kwas to było coś, co dodawało się do chleba i powodowało, że cały chleb nagle zaczął rosnąć. To był napęd pieczywa. Więc jak kwas Jezus mówi, to on mówi o napędzie, o motywacji, która powoduje, że coś działa. On mówi, faryzeuszów napędza kwas. Jaki to jest kwas? To jest kwas obłudy. Co to jest obłuda? Wiem, jak moje życie wygląda, że jest zrujnowane, marne, nędzne i z daleka od Boga, ale ja mam kwas. A kwas jest taki, że na zewnątrz pokaże się innym niż jestem wewnątrz. Jezus to nazywa obłudą. Oni się na zewnątrz pokazują jako ludzie sprawiedliwi, pobożni, zwycięzcy, wygrani. Ha, ha, ha. Ale wewnątrz, Jezus mówi, są pełni trupich kości. On mówi, to jest obłuda. I ta obłuda jest ich napędem, jest ich kwasem. I teraz zobaczcie, w jakim my świecie żyjemy. My żyjemy w takim świecie, który jest napędzany tym właśnie pokazywaniem się. Jak ludzie nas widzą, jak nas postrzegają. Powiem wam, to jest pierwsza rzecz, która nas totalnie męczy. Nie potrafimy po prostu zerwać tych łańcuchów. Ludzie na zachodzie próbują różne rzeczy robić, coraz bardziej pozbawione wstydu, żeby pokonać to uczucie rozdwojonego życia. My coraz bardziej mamy większe problemy, żeby wyjechać na urlop, bo coraz większa ilość plaż jest rezerwowana dla nudystów. Tak, po prostu nie ma plaży, że można z psem wejść, nie ma plaży, że można w ubraniu wejść. Ludzie robią, ludzie próbują zrobić coś agresywnego, żeby po prostu zerwać tą zasłonę, żeby się inni od nich odczepili. bo nie mogą znieść tego życia w garniturze, w dopiętej koszuli albo w jakichś innych formach. Widzicie, to może dotyczyć ubioru, to może dotyczyć życia materialnego, to może dotyczyć tego, jak nasz dom wygląda. Zobaczcie, jeszcze 30 lat temu my się wszyscy spotykaliśmy po domach. Dzisiaj nikt się nie spotyka po domach. Dlaczego? Bo trzeba sprzątnąć, a po drugie trzeba mieć gdzie zaprosić, żeby nie było obciachu, tak? Więc lepiej zaprosić do kawiarni, bo tam nie musimy sprzątać, wiecie, i tracimy coś. Często dlatego, że po prostu chcemy tą prywatność zachować, bo czujemy się niekomfortowo. Wiecie, Jezus nas zachęca do życia w prawdzie. On mówi, porzućmy kwas faryzeuszów. Jesteś tym, kim jesteś i jesteś piękny. Jesteś piękna. Twoje piękno nie zależy od tego, w jaki rodzaj obłudy odziejesz swoje życie. Czy to będzie ubiór, czy to będzie właściwe wysławianie się, czy to będzie ukrywanie tajemnic swojego życia, czy to będzie ukrywanie tajemnic życia rodzinnego, czy tajemnic życia moralnego, czy tajemnic życia finansowego, czy biznesowego, żeby się pokazać na zewnątrz jako człowiek godny szacunku. Jezus zachęca, mówi, porzućcie to, nie troszcie się o to, jak was ludzie odbierają na zewnątrz, bo to was zmęczy i umęczy. Amen? Wiecie, ja wiem, o czym mówię, ponieważ moje życie polega na cały czas prezentowaniu się w pewien określony sposób. Halleluja, tu jestem w kościele, tu jest krzyż. Chwała Panu, pomódlmy się. Chociażbym się czuł, jak po prostu ostatni zdołowany biorę mikrofon i mówię, chwała Panu, cudownie, że mogliśmy się zebrać, bo tak należy powiedzieć w kościele. A czasami ma się ochotę wyjść i zawyć. I zaśpiewać z jednym piosenkarzem rockowym, co ja tutaj robię. Tak? Wiecie, i oczywiście ze względu na miłość i odpowiedzialność wobec dzieci jako duchowy ojciec nie robię pewnych rzeczy, ale Bóg mnie zachęca i mówi, dobrze, że jesteś duchowy ojciec, że jesteś odpowiedzialny, że nie pozwalasz sobie na to, żeby ciągle popadać w histerię i po prostu, żeby się ludzie zaczęli ciebie bać albo przyniosą ci leki w końcu. Więc dobrze, że robisz, że jesteś odpowiedzialnym ojcem, że zachowujesz jak trzeba. Ale z drugiej strony mówi, Marek, ty musisz odpoczywać. Nie możesz po prostu żyć po prostu cały czas zasznurowany. Ostatnio jechałem na spotkanie dla mężczyzn i Iza do mnie mówi tak, to jest charakterystyczne dla mężczyzn i kobiet. Iza do mnie mówi, ale Marek, ty masz super wyjazd, bo to tak z tym swoim gangiem facetów, jak się spotkasz, to wy tam wtedy, wiesz, nie? Ja mówię, ale co ty masz na myśli? Ona mówi, no wiesz, to wtedy puszczają te, wiesz, bariery. Możecie tam pobekać, poprzeklinać tam, wiesz, trochę może sprośne rzeczy poopowiadać, jakieś tam, po prostu wy jesteście swoim groniem, wreszcie wiesz, koniec tych konwenansów, nie? Ja tak patrzę na nią i mówię, Iza, ty nie wiesz, co ty mówisz. Dla mnie to są najtrudniejsze spotkania, na które jeżdżę. Pierwsza godzina to zawsze jest zmarnowana. My siedzimy i my patrzymy, co my tutaj robimy. Ona miała przeniesienie ze świata kobiet, jak ona się z dziewczynami spotka. Od razu, słuchajcie, wszystkie bariery puszczają, pla, 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 pla. Ja w domu na kolanach modlę się, żeby ona nie opowiadała o mnie tam na tym spotkaniu. A tam po prostu jest luz, wszystko płynie, jest pełna. Ona wraca ze spotkania dla kobiet zawsze posilona, wzmocniona, naładowane baterie. Spotkania dla mężczyzn wyglądają to dokładnie odwrotnie, są przeciwieństwem tych spotkań. Pierwsza godzina na zmarnowanie. Siedzą i patrzą się. Kto w co ubrany, kto ile wyłysiał, jakim samochodem przyjechał, jak mu się powodzi, czy uśmiechnięty, czy zdołowany. Niedawno, miesiąc temu organizowaliśmy spotkanie dla mężczyzn w Łodzi, w kościele Druga Szansa i pastor mówi, zrobimy na początek weekendu, w piątek. Akurat mecz jakiś był. I pastor do mnie dzwoni w czwartek i mówi, Marek, oni w ogóle nie chcą przyjść, bo mówią, że to jest głupia godzina. W piątek po pracy, po całym tygodniu trzeba kupić piwo, paść na sofę, obejrzeć mecz, a my tu spotkanie wzywamy. Ja mówię, ty słuchaj, to może nie róbmy tego spotkania. A on mówi, nie, spotkanie będzie, oni przyjdą. A mówię, to jak to się stało, że przyjdą? Zadzwoniłem do każdej żony i kazałem, żeby wysłała męża. Wiecie, ja przychodzę na spotkanie, patrzę i wszyscy faceci siedzą. Jak żona kazała i Pan Bóg przykazał i było spotkanie. Ale słuchajcie, tak naprawdę z tych 4 godzin, które spędziliśmy, to może ostatnie 1,5 godziny to coś żarło. To coś żarło, bo już, wiecie dlaczego żarło? Bo już wszyscy faceci doszli do takiego miejsca, że wieczór i tak już zmarnowany. i już po prostu nic takiego nie będzie, więc odpuścili samoobronę i po prostu można było zacząć rozmawiać i coś się pod koniec wydarzyło. Wiesz, ale to jest ilustracja w ogóle naszego życia. Przychodzimy do pracy, tam też nie możesz sobie pozwolić, żeby przy każdym wszystko... Inne rzeczy możesz powiedzieć przy szefie, inne możesz przy współpracownikach powiedzieć, inne rzeczy mówisz klientowi, a inne rzeczy mówisz, jak sam jesteś po prostu petentem i ktoś ciebie obsługuje. Tak to właśnie wygląda. Ostatnio lody kupowałem i pani do mnie mówi... Ja mówię, dobrze, to poprosimy tutaj lody, ja poproszę karmelowe solone wczoraj. A pani mówi, ile kulek? Ja mówię, jedną. Dobrze, słucham dalej. Ja mówię, no karmelowe solone. A on mówi, nie, ja potrzebuję, najpierw pan poda liczbę kulek wszystkich, żony, dzieci, potem pan będzie smaki wybierał, a wcześniej pan musi zapłacić, nie? Tak no mnie powiedziała, tak mniej więcej jak ja teraz. To był wieczór, to była 18, na cały dzień lody sprzedawała, nie? Ale wiecie, ja, święty mąż Boży, stoję tam i sobie myślę, ot impertynencja po prostu. A dobrze, zamiast tu mi jeszcze dowcip powiedzieć, anegdotę o lodach albo coś, nie ma problemu, albo a to pan bałaganiasz, to pan będzie za każdy lód oddzielnie płacił, tak, czy coś. To mówię, to tak mnie po prostu, wiesz, tak mnie potraktować po prostu, że ja tu to zostawię za chwilę 50 zł, ludzie, nie? Się coś należy za te 50 zł. Później siedziałem na ławce przed lodziarnią, jadłem tego loda i sobie myślę, ja to jestem po prostu głupek, po prostu do kwadratu. Dlaczego ja po prostu wchodzę w taką rolę klienta, klient nasz Pan? Przecież Jezus jest Panem, a nie klient jest Panem. Dlaczego mnie to uraziło? Dlaczego? Ale wiecie, my tak żyjemy społecznie i to jest prawdopodobnie jedno z ważnych źródeł naszych trosk. Kim się okażemy wobec męża, żony, dzieci, ludzi? Kim my się okażemy? Słuchajcie, powinniśmy być sobą. Powinniśmy być sobą wobec wszystkich ludzi. Amen. Jezus mówi, strzeżcie się napędu faryzeuszów, jakim jest obłuda. Czyli bycie kim innym na zewnątrz, a kim innym wewnątrz. Amen. I oczywiście są też inne fragmenty, tak? Biblii, które mówią na przykład, jak długo wy prostaszkowie będziecie kochać się w prostactwie. Więc okej, no nie każde bycie sobą jest wskazane. Czasami trzeba dopełnić jakiejś edukacji, podciągnąć się, ogarnąć trochę, tak? Ale wiecie, to jest zupełnie inna kwestia niż przez całe życie nakładanie na siebie takiego pancerza, żeby ludzie się nie dowiedzieli, co u mnie w życiu, bo mnie to po prostu wykończy. Ja oczywiście też jestem przeciwnikiem takiego ekshibicjonizmu, bo to nic nie pomaga. Trzeba wiedzieć komu, o których problemach swoich powiedzieć, ale na pewno trzeba odpuścić. Trzeba odpuścić. My mamy takie wyobrażenie, słuchajcie, o życiu. Dzisiaj się na tym złapałem, bo przeglądam Instagrama i widziałem teraz te przeklęte rolki tam są wszędzie, na tym Facebooku i na tym Instagramie, że jak klikniesz jeden filmik, to już później ci nie wraca do normalnego przeglądania profili, tylko cię zasysa do kolejnych, wiesz. I ja po prostu tak siedziałem sobie i tak nagle pyknąłem i nagle patrzę, taki jacht. Ktoś wjechał z telefonem na jacht po takiej desce w porcie na jacht i tam pokazywał wszystkie kabiny. I widok, i później taka zatoka, i takie słońce zachodzi, i takie kieliszki martini, i takie dwie oliwki, i to światło zachodzącego słońca przez te dwa kieliszki. I ja tak, wiesz, tak... I nagle, wiesz, nagle się ocknąłem. I wiecie, jaka pierwsza myśl mi przyszła? Że naprawdę pieniądze szczęścia nie dają. Że to jest po prostu zwodnicze. Że my myślimy, że po prostu my znajdziemy się w jakiejś sytuacji, będziemy zaspokojeni w jakiejś dziedzinie i to z automatu sprawi relaks nam. Wiecie, ja teraz jadę na urlop i to jest wyzwanie dla mnie. To będzie ciężka walka duchowa od pierwszego dnia, bo ja będę musiał wejść w tryb odpoczywania. Ja tego nie umiem. Jest to jakieś rozwiązanie. Ale to jest właśnie to. Jezu, niech was nie napędza to, co was napędza. Niech was nie napędza ta próba zbudowania wokół siebie wizji, pancerza, pokazania czegoś. Niech was to nie napędza. Cieszcie się tym, co macie. Amen. Dobrze. Zostało 5 minut i 5 punktów, więc zdążymy. Powiadam wam, druga troska. Powiadam wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają nic do zrobienia. Ale wskażę wam, kogo macie się bać. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc wrzucić do piekła. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. On mówi o bojaźni Bożej. O bojaźni Bożej kontra bojaźń przed ludźmi. I mówi dalej, czy nie sprzedaje się 5 rubli za 2 grosze, a ani jednego z nich Bóg, ani jednym z nich Bóg nie zapomina. Nawet i wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się więc, znaczycie więcej niż wiele w rubli. Druga troska, o której chciałbym wam powiedzieć, to jest nie troszcie się o ocalenie swojego życia. Nie bójcie się o ocalenie swojego życia. Nie bójcie się śmierci. Nie bójcie się. Nasze życie jest życiem wiecznym. Bądźcie w każdej chwili gotowi na spotkanie z Panem. Nie bójcie się. Jezus mówi, nie bójcie się śmierci. Nie bójcie się tego, który może ciało zabić. Żyjcie w bojaźni Boga. Żyjcie przed tym, który może duszę rozliczyć i umieścić w ogniu piekielnym. Tu niech będzie wasze skupienie. Okej? Ale nie bójcie się ludzi, nie bójcie się śmierci. Nie żyjcie w strachu przed śmiercią. Wiecie, ostatnie 2 lata pandemii pokazały, co potrafi z ludźmi zrobić strach przed śmiercią. Co się dzieje, że zachorujesz, że zostanę sam, że umrzesz mi. My mamy z Izą umowę taką rodzinną. Ja mam 2 obietnice śmierci dla mojej żony. Jedna, gdyby mnie kiedyś zdradziła, to już jest martwa, już jej to powiedziałem, że ja tam się nie będę bawił w uzdrowienia wewnętrzne i przebaczanie. Od razu będzie kaput. To jest druga. A druga obietnica śmierci dla niej to jest taka, jak umrze przede mną. To jej powiedziałem, że ją zabiję wtedy. żeby się nie ważyła umrzeć przede mną, bo wtedy ją zabiję. Ona mówi i vice versa. Także, także to jest tak. Ale wiecie... Ale to jest naprawdę bardzo ważne, żebyśmy żyli w wolności przed śmiercią. Bo wtedy jeżeli jest w nas cały czas napięcie, że my po prostu powinniśmy ocalić własne życie, to my skupiamy się w naszym życiu nie na tym, co trzeba. My skupiamy się na ocalaniu naszego życia. A kto jest naszym ocaleniem? Jakie jest jedyne imię dane ludziom, przez które mogą być ocaleni, jak mówią Dzieje Apostolskie? Imię Jezus. Jest dane jedno imię ludziom, przez które mogą być zbawieni. To jest zbawienie, ocalenie. Czy ocalasz sam siebie, czy oddajesz sprawę swojego ocalenia w ręce Boga? Na krzyżu Jezus nas ocalił z naszych grzechów i z naszych trosk. To była druga. Nie próbuj ocalić swojego życia. Trzecia troska. Powiadam wam od 8 wersetu. Każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna przed aniołami Bożymi. Kto zaprze się mnie przed ludźmi, tego i ja zaprę się przed aniołami Bożymi. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Bożemu, będzie odpuszczone, lecz kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić. Zauważyliście? Nie troszcie się. Jak się bronić, co mówić będziecie? Duch Święty bowiem pouczy was w tej godzinie, co macie mówić. Nie troszcie się o to, co macie mówić. Okej? To jest jedna z rzeczy, której ludzie się boją. Co powiedzieć? To jest jeden z powodów, dla których niewielu ludzi chce zostawać ewangelistami i pastorami. To jest powód, dlaczego nie chcemy składać świadectwa w Kościele. Dlatego, że obawa przed tym, co powiemy i jak wypadniemy, jest bardzo silna w nas. To jest taki jakiś atawizm. Być może dlatego, że kiedyś nie mówiliśmy, nie wiem, na innych szczeblach rozwoju, nie wiem jak to było. Nie wiem, czy wierzysz w 7 dni stworzenia, czy 7 milionów lat, to przepraszam, jakże cię uraziłem, twoją teologię. Ale być może to jest właśnie taki odruch, że po prostu, że boimy się mówić, bo nasza mowa świadczy o nas. I boimy się składać świadectwo. Jezus mówi, nie troszcie się o to, co będziecie mówić. Nie troszcie się o to, bo Duch Święty w właściwym momencie włoży słowa w wasze usta. Amen? Po prostu nie bój się, co masz mówić. Ja myślę, że to w ogóle jest świetny werset do rozwinięcia. Muszę komuś polecić, kto robi seminaria na temat ewangelizacji. Pierwszy punkt. Nie troszcz się to, co będziesz mówił, bo Duch Święty włoży właściwe słowa w twoje usta. I jak będzie Duch Święty chciał kogoś zgorszyć przed ciebie i sprowokować, to nie uciekniesz przed tym i wsadzisz baboka? Chociażbyś chciał być najbardziej miłym, to ci się to nie uda, bo cię Duch Święty wprowadzi w sytuację, że strzelisz komuś baboka i będziesz się zastanawiał, czy nie zgrzeszyłeś, ale to doprowadzi człowieka do nawrócenia, upamiętania, a w innej sytuacji nie zgromisz tego, który potrzebuje podniesienia, nie wytkniesz mu jego grzechów, ale powiesz słowo zachęty i podniesienia i to też nie będzie dzięki tobie, bo w twoich oczach to był grzesznik, który wymagał napomnienia. Jezus mówi, nie troszcie się o to, co powiecie innym ludziom. Duch Święty przyprowadzi was i powie wam. Ciepło, prawda? Czwarty punkt. Od 13 wersetu. I rzekł ktoś z tłumu do niego, nauczycielu, powiedz bratu memu, aby podzielił się ze mną dziedzictwem. Halleluja. To jest kochane takie. To jest moja modlitwa do Boga przez wiele lat. Panie Jezu, Ty widzisz, kto ile ma na tym świecie. I Ty wiesz, czy to jest sprawiedliwe, czy nie. I Ty wiesz, jakie są moje potrzeby. Panie Boże, porusz swoją ręką we wszechmocy i niech przyjdzie Twoja sprawiedliwość na tą ziemię. Alleluja. Nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł, człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich, baczcie i wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie z obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I rozważał w sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł, uczynię tak, zburzuję moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie zboże i dobra swoje. I powiem duszy swojej, duszo moja, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij i wesel się. Ale rzekł mu, głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. Ale rzekł mu Bóg, głupcze, duszy twojej zażądają jeszcze tej nocy. A to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, kto gromadzi skarby dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Nie troszcz się o to, by zgromadzić, zbudować bogactwo w swoim życiu. Nie troszcz się o to. Słowo Boże mówi, Pan daje nam siłę do zdobywania bogactwa. Pan mówi, że Bóg będzie błogosławił każdą pracę naszych rąk. Ale w tym samym momencie mówi, że ten, kto pragnie być bogaty, to jest w Nowym Testamencie, apostoł Paweł to pisze, kto ma pragnienie być bogatym, sprowadza na siebie swoje życie cierpienia i wielkie turbulencje różne. Więc nie troszcz się o to, żeby swoje życie zbudować i uczynić bogatym. Ten, kto służy Bogu, otrzymuje środki na każdą rzecz i na każdą sprawę. Amen. I Bóg zaspokaja wszystkie jego potrzeby. Ten, kto chce być bogaty, ten wprowadza swoje życie w przeróżne pokuszenia, troski i nie będzie miał na polisę, żeby ubezpieczyć to, co zdobył. Amen. Mogę wam powiedzieć świadectwo, bo dostaliśmy w prezencie na kościół samochód. I ja po prostu powiem wam, nie chciałem tego długo mówić, bo ja jestem ten właśnie napędzany kwasem faryzeuszów i ten, który od razu sobie pomyśli, co ludzie pomyślą, jak zobaczą to, co zobaczą. Słuchajcie, już od roku starałem się, żeby wymienić auto. Mój mechanik mówi, panie, to auto maksymalnie do 300 tysięcy kilometrów, ani kilometra dalej. Mówi, bo te auta są z plastiku budowane. Jeździ pan 3 lata, wymieniamy. Słuchajcie, zrobiło się na moim liczniku 275 tysięcy, zacząłem na jesieni szukać auta. Przeszukałem kredyty, znalazłem auta, przeszukałem leasingi, znalazłem panią, która powiedziała, proszę pana, ja jej powiedziałem, jak to wygląda z kredytami na kościół. Ja powiedziałem, proszę panią, jeszcze w życiu nie dostaliśmy na kościół żadnego kredytu. Pan mi głupot nie gada, pan jeszcze się ze mną nie spotkał i z moimi możliwościami. I słuchajcie, ona zaczęła szukać pół roku, zmieniała banki, zmieniała auta. Ostatnie już miałem po prostu nowego Hyundai'a i60 chyba, kombi, z najnowsze, wszystko mający, wszystkie guziki i z podzespoły. Powiedziała, jedziemy z tym leasingiem, raty obliczone, bank, wszystko. Kazała mi tylko dosyłać kolejne dokumenty i pieczątki. Mówi, panie pastorze, raz do mnie, panie Marku. Czy pan się nie cieszy, że już za chwilę pan będzie jeździł? A ja mówię, daj Boże. Słuchajcie, i już to było pół roku trwały te procesy, różne auta, różne banki. Ona dzwoni, proszę pana, jakiś menadżer w banku niestety odmówił i ja się poddaję. Miał pan rację pół roku temu. Nic z tego nie będzie. Ja mówię, ale jak to się stało? On mówi, proszę pana, przeszedł pan przez wszystkie tabelki, wszystkie Excele, przez wszystkie okienka, ale na ostatnim etapie menadżer stwierdził jeden tam gdzieś. Wiecie, oni wszyscy teraz tak działają w tych systemach. Oni nie chcą brać na siebie odpowiedzialności osobistej. Wypadasz z tabelki, wypadasz poza szablon. nie dają. Ona mówi, to ja mówię, jaki jest powód? Nietypowa instytucja. Jedyny powód. Nietypowa instytucja. Może jakbyśmy VAT płacili, może jakbyśmy mieli pełną księgowość, może gdybyśmy byli zarejestrowani w KRS-ie, ale jesteśmy oficjalni, mamy dokumenty, jesteśmy legalni, ale są niewystarczające. Wiecie, ja tak po prostu byłem i to było tak jakieś 3 miesiące temu. Miałem klapa. I słuchajcie, po 3 miesiącach objawia się człowiek, który mówi, ma być takie auto, ma być taki rocznik, ma być taki przebieg, ma mieć tyle siedzeń i są pieniądze i ma być taki kupiony. I słuchajcie, ja po prostu nie mogłem go kupić. Ja 3 dni spędziłem w internecie szukając i po prostu mnie to parzył mnie ten temat. I on po prostu parzył. Ja po prostu mówię, ja po prostu nie chcę. Gdzie ja będę musiał go parkować? Kilometr od kościoła to auto po prostu ja już kupię. Po prostu jak ja będę mógł pokazać się wierzący. Ale Iza wchodzi i mówi, to będzie auto i to będzie biały lew. Jeszcze raz zajrzyj do internetu, przysłałam ci link. No i słuchajcie, przysyła. I po 3 dniach zmarnowanych na poszycie auta, amatorka w sprawach motoryzacji, przysyła jakiś lewy link z OLX-a, nie z jakiegoś porządnego Otomoto i innego portalu dla zmotoryzowanych, tylko z jakiegoś OLX-a, gdzie babki stare sukienki sprzedają, przysyła link do auta, ja dzwonię, jest auto, dzisiaj jeździmy autem. Spłacone, 0 kredytu, 0 aut, nakazane, żeby je kupić i chwała Bogu. Amen. Ale jeżeli my sami będziemy się troszczyć, żeby zgromadzić, żeby zbudować, to będziemy mieć troski. Ja 5 roku straciłem życia, wszystkich już stawienników poprosiłem o modlitwę o auto, żebym nie musiał przekroczyć granicy 300 tysięcy kilometrów. Pan ma lepszą odpowiedź. Ostatnie 2 punkty. 22 werset. I rzekł do uczniów swoich, dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, a nie o ciało swoje, czym się będziecie przyodziewać. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Spójrzcie na kruki, że nie sieją ani żną, nie mają spichlerzy ani składnic, jednak Bóg je żywi, o ileż więcej wy jesteście warci niż ptaki. Nie troszcz się o codzienne potrzeby. I to dziękuję Sylwia, to było bingo, jak zaczęliście z Michałem tu mówić, to już wiedziałem, że jesteśmy w jednym duchu. Nie troszcz się o codzienne potrzeby. Bóg zaspokoi wszystkie twoje potrzeby. Amen. Amen. Słuchaj, naprawdę nie ma problemu. Ja miałem takie tygodnie, miałem takie miesiące życia, że jadłem same ziemniaki przez wiele dni, jadłem sam ryż przez wiele dni, nic mi się nie stało. Zawsze jak jakaś matka wciska dziecku jedzenie na śniadanie, na siłę i kanapki pakuje do tornistra, ja zawsze kiedyś to gdzieś usłyszałem u kogoś, powiedziałem, słuchajcie, po II wojnie światowej żadne dziecko z głodu w Polsce nie umarło. Więc jak dziecko nie umarło żadne z głodu, to i ty nie umrzesz. Nie bój się. Zawsze będziesz miał co włożyć na plecy, co na nogi założyć i co włożyć do garnka. Naprawdę się nie przejmuj. Bóg wszystko się zatroszczy. Zatroszczył się przed chwilą o 2 miliony Ukraińców w Polsce. Tak, pstryk. Bóg po prostu wie, jak się zająć twoim życiem. Wie, gdzie cię umieścić, wie, jak cię wypromować. Wie, do czego cię powołał i wie, jakie środki potrzebuje, żeby twoje powołanie wypełnić. On to wszystko wie. On to wszystko wie. On wie, ile kilometrów przejeżdżasz rocznie i wie, jakiego auta potrzeba do tego kilometrażu rocznego, żeby to jeździło i żeby każdego dnia odpaliło rano. Bóg wie. I to nie jest nasza rola. Amen. Pan się troszczy, nie troszcz się o swoje codzienne potrzeby. 25. Któż z was może troskliwą zapobiegliwością dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Tu ćwiczenie, przyłóż sobie łokieć, tutaj wewnętrzną stronę łokcia do głowy i o tyle właśnie wzrostu, tak? Tyle mógłbyś być wyższy. NBA, Maciek, już by było dla ciebie w zasięgu ręki w tym momencie. Jeden łokieć, tak? Moja córka jakby tu była, to by z chęcią tego słuchała. Jeden łokieć by sobie przykładała. To jest kwestia jej troski. Jezus mówi, kto z was może jeden łokieć wzrostu dodać sobie? I mówi tak, jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, najmniejszej, to jest najmniejsza. Jezus mówi, jeżeli najmniejszej rzeczy nie potraficie, dodać sobie łokieć wzrostu. Jezus mówi, to jest najmniejsza. Jeżeli najmniejszej nie potraficie zrobić, dlaczego troszczycie się o pozostałe rzeczy? Nie troszcz się o zmianę swojego życia. Nie możesz zmienić swojego życia przez dodanie łokcia wzrostu. To po co o inne rzeczy się troszczysz? Aleluja. Amen? Jak najprostszej rzeczy nie potrafisz zrobić. Nie troszcz się. Twoje życie będzie zmienione. Będziesz żył z Bogiem. Będzie cudownie zmienione. Będą o tobie śpiewać pieśni, pisać książki, biografie. Twoje życie będzie totalnie zmienione. Nie musisz się zajmować robieniem pieniędzy. Rób to, co cię kręci. Tak a propos, teraz mamy takiego bohatera naszych czasów, prezydenta Ukrainy Zełenskiego. Akurat miałem taką audycję biograficzną, autor książki coś o nim opowiadał w radiu. Miałem okazję posłuchać. On mówi, jedno co było charakterystyczne u tego gościa, to przez całe życie pasja do teatru u niego była. Co by nie robił, to była u niego zawsze pasja do teatru. Zawsze go to kręciło. Jak był tam, był studentem, to w gronie swoich znajomych, jego znajomi dzisiaj opowiadają, miał zawsze takie monologi i mówił, słuchajcie, musimy skończyć z tymi po prostu tym kompleksem hollywoodzkim w Ukrainie, mówi. My mamy świetnych aktorów, mamy świetny teatr, mamy świetną szkołę filmową. Po prostu róbmy to, co potrafimy, jesteśmy super. Wiecie, jaka była jego kariera? Potem został aktorem, potem zagrał w serialu, a potem wystartował, żeby być prezydentem, a dzisiaj jest mężem stanu. Chciał się wzbogacić? Chciał trząść światem? Chciał trząść ziemią? Nie, miał pasję w swoim życiu i poszedł za pasją swojego życia. Amen? Jak Jezus będzie pasją twojego życia, twoje życie będzie zmienione w każdym aspekcie. Ale jeżeli powiesz sobie, muszę zmienić moje życie, muszę kupić nowe garki, a Jola już ma Thermomix, a ja nie mam, to słuchaj, to czekają cię problemy. To miazga cię czeka. Bo Pan Jezus do ciebie mówi, nie możesz sobie łokcia wzrostu dodać, a chcesz Thermomix kupić za 6 tysięcy? Źle robisz. Chcesz mieć zmienione życie? Zmieniaj je w inny sposób. W inny sposób je zmieniaj. Nie troszcz się. Kończymy. 27. Spójrzcie na lilię. Ani nie przędą, ani nie tkają. A powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim bogactwie nie był przyodziany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przywodziewa, o ileż bardziej was o małowierni. Więc i wy nie pytajcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, nie martwcie się za wcześnie. Tego wszystkiego bowiem ludy tego świata szukają. Wie zaś Ojciec wasz, że tego potrzebujecie. Lecz szukajcie Królestwa Jego, a tamto będzie wam dodane. Nie bój się maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo. W tym ostatnim fragmencie Jezus mówi, nie naśladujcie świata. Nie naśladujmy świata. Hej! Nie naśladujmy świata. Świat jest zagoniony jak pies, troską. Jak osioł jest zagoniony, jak wół jest zagoniony troską. Jezus mówi, nie bądźcie jak świat. Ja wam daję swoje królestwo. Pokoju, sprawiedliwości, radości. To nie jest zależne od finansów, od zaciągniętych kredytów, od kupionych domów, od spłaconych wakacji. To nie od tego zależy. Możesz mieć wakacje zapłacone i możesz być nieszczęśliwy. Może nic z tego nie być. Wiem po sobie. Mam dom, mam samochód, jeżdżę na wakacje. Ani dom, ani samochód, ani wakacje nigdy szczęścia mi nie dały. Szczęście zawsze dał mi Bóg i pokój i radość, którą On daje mi do serca. Aleluja. Wyszedłem ze szpitala, byłem po operacji, byłem ściorany i moja żona mówi, potrzebujemy w tym roku zrobić ekstra urlop. Jedziemy do Toskanii. To było kilka lat temu. Wyszukała, znalazła. Nawet meble oglądała na tym booking.comie, żeby to wszystko pasowało. Widoczki, baseniki, mebelki w odpowiednim nastroju. Żeby to nie była Toskania tylko z nazwy, ale żeby ją było widać, słychać i czuć nawet w meblach. Słuchajcie, to było jedne z najtrudniejszych wakacji w moim życiu. Się rozchorowałem, leżałem w tym pokoju z zasłoniętymi roletami, uciekając przed upałem i za po kilku dniach mi powiedziała. Mówi, Marek, coś jest nie kaman. Mówi, coś jest nie kaman. Tyle kasy wydaliśmy, pojechaliśmy na urlop. Ty tam leżysz jak po prostu dętka. Okej? Okay? Oczywiście, wy, którzy nie byliście w Toskanii, od razu mówicie, no mamy naprawdę zdeprawowanego pastora po prostu. Naprawdę, to jest po prostu osioł po prostu. To jest osioł i dobrze myślicie. I dobrze, i prawdę myślicie. Miałem meble, wszystko było ładne. Po 4 dniach zacząłem się pomału nawracać. Jak już zrobiłem sobie zdjęcia pod krzywą wieżą w Pizie, to już było całkiem nieźle ze mną. Ale taki początek nie był. Ale mówię, tak jest z każdą rzeczą, o której my marzymy, troszczymy się, zakładamy sobie jarzmo, musimy później chodzić do terapeutów, którzy nam będą plecy prostować i terapię po prostu robić, masażu. Lepiej to odpuścić i tu sprowadzić Ducha Świętego. Spocznij na nas, Duchu Pana. Spocznij na nas, Duchu Pana. Amen. Zatrzymaj się, przytul, czekaj, słuchaj, odpocznij, nasiąknij, napełnij, wyciągnij, poddaj się. To jest Bóg, który ma dla ciebie dobre życie. Amen.